Nowy Testament jasno określa, że Bóg chce, aby każdy chrześcijanin wzrastał w duchowej dojrzałości. Biblia mówi w liście do Efezjan, rozdział 4, wiersze 14-15, abyśmy już nie byli dziećmi, lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Chrystusa. Bożą wolą jest, aby każdy chrześcijanin wzrastał. Bóg chce, abyśmy stali się tymi, kim On chce, abyśmy byli. On chce nas prowadzić ku duchowej dojrzałości. Pytanie brzmi, jak? Jak pomóc wierzącym w naszym Kościele wzrastać ku duchowej dojrzałości? Jak możemy im pomóc przekształcić się ze zwykłych członków dojrzałych w Panu chrześcijan? Jak mogą stać się pewnymi, wzrastającymi i silnymi członkami Kościoła? Chciałbym teraz wymienić niektóre błędne wyobrażenia i zrozumienia odnośnie duchowego wzrostu i dać pewne wskazówki, które pomogą ludziom wzrastać w duchowej dojrzałości. Pierwszym błędnym wyobrażeniem jest to, że duchowy wzrost przychodzi automatycznie, przez nowonarodzenie. To nie jest prawda. Oczywiście, że wiele kościołów w to wierzy, ponieważ nie mają żadnego planu lub programu, aby pomóc ludziom rosnąć ku dojrzałości. Prawdą jest, że duchowy wzrost jest celowy, nie jest on dziełem przypadku. On zachodzi, jeżeli poświęcasz czas, trud, wysiłek i decydujesz, że chcesz rosnąć i rozwijać się. Człowiek musi chcieć rosnąć, musi zdecydować, że chce wzrastać i podjąć trud wzrostu. Ani dojrzałość, ani wzrost nie dzieją się automatycznie. Biblia mówi w liście do Hebrajczyków 5:12, biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami, tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczył zasad nauki Bożej. Biblia mówi w liście do Filipian, rozdział 2, z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie, albowiem Bóg to, według upodobania, sprawia was ich cenie i wykonanie. Zobacz, że w tym wierszu jest napisane, zbawienie swoje sprawujcie. Nie mówi, zasłuż sobie na zbawienie, bo na to się nie da zasłużyć. Chodzi tu o wprowadzenie w czyn tego, w co uwierzyłeś. Później jest napisane, że Bóg to czyni według swojego upodobania. Zapamiętaj, że ty robisz coś i Bóg robi coś. Bóg ma swój udział w twoim duchowym wzroście i ty masz swój udział w twoim duchowym wzroście. Ty czynisz, a Bóg wkłada moc do twojego życia. Faktem jest, że bycie dojrzałym duchowo-chrześcijaninem jest wynikiem twojego zaangażowania. Duchowy wzrost zaczyna się z tego rodzaju zaangażowania, które jest opisane w liście do Rzymian 6:13. Oddawajcie siebie Bogu, członki swoje Bogu. Wzrost nie następuje automatycznie, jest wynikiem zaangażowania. Drugim błędnym wyobrażeniem jest to, że duchowy wzrost jest mistyczny. Jest czymś, co osiągają tylko niektórzy, czymś, co jest bardzo trudne do osiągnięcia i mało praktyczne. Wielu wierzących w to wierzy. Myślą w ten sposób, nigdy nie będę dojrzałym chrześcijaninem. Sądzę, że jest to osiągalne przez starszych, pastorów, mistyków, mnichów i męczenników, super świętych. Prawdą jest, że duchowy wzrost jest bardzo praktyczny. Każdy wierzący może rosnąć i dążyć do duchowej dojrzałości, jeśli jest chętny rozwijać potrzebne nawyki. Biblia mówi w pierwszym liście do Tymoteusza, rozdziale 4, wykorzystuj czas i staraj się, abyś był duchowo wyposażony. Tak jak fizyczne przygotowanie potrzebuje czasu i wysiłku, tak samo jest z przygotowaniem i kondycją duchową. Jeśli będziesz rozwijał określone nawyki, to będziesz dochodził do dojrzałości. Trzecim błędnym zrozumieniem jest to, że duchowa dojrzałość może przyjść natychmiast, jeśli tylko masz właściwy klucz. Odkryłem to podczas moich podróży po świecie, że wielu chrześcijan oczekuje na tajemniczy klucz, specjalną pigułkę, jakieś przeżycie, które nagle wszystko zmieni i staną się dojrzali. Nigdy już nie będą mieć żadnych problemów, nigdy nie będą grzeszyć i nigdy nie będą kuszeni. Szukają tego w przeżyciach, książkach, na seminariach i na konferencjach. Oczekują czegoś, co ich zmieni w ciągu jednej nocy. Ale prawdą jest, że to się nie dzieje w ten sposób. Duchowy wzrost jest procesem, a ten proces potrzebuje czasu. Nie istnieje taka rzecz jak natychmiastowa duchowa dojrzałość. Jest to powolny proces, który będzie trwał przez resztę twojego życia, abyś rósł ku duchowej dojrzałości. Studiowanie zagadnień, które pomagają ludziom rosnąć duchowo, zajęło mi 25 lat. Odkryłem, co jest czynnikiem wzrostu i mogę się tym podzielić, ale nie mogę powiedzieć, jak to zrobić szybko. Na to potrzeba czasu. Czwartym błędnym wyobrażeniem jest to, że duchowa dojrzałość jest miernikiem tego, co wiesz. Lecz to jest więcej niż wiedza. Wiele kościołów myśli, że wszystko, co masz robić, to poznać Biblię i wtedy będziesz duchowo dojrzały. Jeśli potrafisz wymienić księgi z Biblii, rozmawiać o postaciach z Biblii, prowadzić debaty o biblijnych wersetach, doktrynach i jeśli możesz cytować Biblię, to wtedy jesteś dojrzały. Natomiast faktem jest, że duchowa dojrzałość objawia się o wiele bardziej poprzez zachowanie niż tylko wiedzę. Duchowa dojrzałość jest demonstrowana silniej tym, co robisz, niż tym, co wiesz. Biblia mówi, że dochodzimy do dojrzałości, a dojrzałość jest procesem, w którym stale rośniemy. Podczas wzrostu przechodzimy różne doświadczenia. Chrześcijańskie życie jest czymś więcej niż informacje w głowie. To nie tylko credo, ale charakter. To nie tylko wierzenia i doktryny, ale też postępowanie. Biblia mówi, że mamy być nie tylko słuchaczami, ale i wykonawcami słowa. Jakub mówi nam, pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków moich. List do Efezjan 5:8 mówi, byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu, postępujcie jako dzieci światłości. Liczy się to, co czynisz, a nie to, co wiesz. Jezus podkreśla to jeszcze bardziej w Ewangelii Mateusza 7:16 mówiąc, po ich owocach poznacie ich. Coś więcej pomaga w duchowym wzroście niż tylko poznanie słowa. Są w tym wszelkiego rodzaju doświadczenia. Faktycznie Biblia mówi, że to jest niebezpieczne poznać Biblię i nie postępować według niej. Jeśli studiuję tą księgę i przyjmuję ją tylko rozumem, a nie przyjmuję jej do swojego życia, charakteru, postawy i działania, to są w tym dwa niebezpieczeństwa. W pierwszym przypadku poznanie powoduje pychę. Biblia mówi, że poznanie nadyma, ale miłość buduje. Najbardziej niedojrzali chrześcijanie, których znam, są prawdziwymi magazynami wiedzy biblijnej. Oni znają wersety biblijne na pamięć, znają opowiadania biblijne, uważają siebie za sprawiedliwych, osądzają i krytykują innych i nie postępują w ogóle jak Jezus. Tu trzeba czegoś więcej niż poznanie. Biblia mówi, że Jezus rozmawiał z faryzeuszami jeden dzień i powiedział, błądzicie, nie znając pism ani mocy Bożej. To zdumiewające, bo oni musieli znać na pamięć pierwszych 5 ksiąg Biblii. Co Jezus miał na myśli, gdy mówił, nie znacie pism? On chciał przez to powiedzieć, nie stosujecie słowa w swoim życiu. Poznanie bez czynienia powoduje pychę. Następnym niebezpieczeństwem jest to, że poznanie zwiększa twoją odpowiedzialność. Z większym poznaniem przychodzi większy sąd. Rzeczywiście Biblia mówi, kto umie dobrze czynić, a nie czyni, ten grzeszy. Rzeczywiście, jeśli studiuję tę księgę i nie stosuję jej w swoim życiu, to zgadzam się z tym, że mój sąd będzie surowszy. Niebezpieczeństwem jest mieć duchowe poznanie bez stosowania go w praktycznym życiu. Piątym błędnym wyobrażeniem odnośnie duchowego wzrostu jest to, że duchowy wzrost jest osobistą i prywatną sprawą. To jest coś między tobą i Bogiem i nikim innym. Biblia nie naucza w ten sposób. Biblia naucza, że chrześcijanie do wzrostu potrzebują społeczności i że nie możesz rosnąć zdrowo i w równowadze na własną rękę. Potrzebujesz ciała Chrystusowego, potrzebujesz innych wierzących. Nie istnieje taka rzecz jak samotni wędrujący chrześcijanie. Niezależni chrześcijanie. My rozwijamy się poprzez wzajemne relacje w społeczności. Biblia mówi w 10 rozdziale Hebrajczyków, baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy. Wszystkie te słowa są w liczbie mnogiej. Nie tylko ja, mnie, ja sam, lecz nas, my, nami, bo wspólnie rośniemy. Innymi słowy, Bóg przeznaczył nas do wzrostu w rodzinie. Pierwszy list Jana, rozdział 1, wiersz 7 mówi nam, że jednym z dowodów duchowej dojrzałości jest to, że mamy społeczność z innymi wierzącymi. Przez studiowanie Biblii na własną rękę nie możesz rosnąć ku duchowej dojrzałości. Musisz żyć w relacji z innymi chrześcijanami. Pierwszy list Jana, 4, wiersz 20 mówi, kto nie miłuje brata swego, którego widział, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Jezus nauczał, że jeżeli nie mamy społeczności z innymi chrześcijanami, to nasze uwielbienie jest bez wartości. Mówi, że najpierw musisz pojednać się z bratem swoim, zanim będziesz uwielbiał Boga. Dlatego duchowy wzrost nie jest sprawą tylko osobistą. Angażuje on wszystkich innych wierzących w Bożej rodzinie. Szóstym błędnym wyobrażeniem jest to, że wszystko, co mamy robić, żeby wzrastać duchowo, to studiować Biblię. To jest to, o czym właśnie mówiłem. My potrzebujemy czegoś więcej. Wszystkie Boże cele mają rozwijać się w Twoim życiu. Tak jak jest 5 celów Kościoła, uwielbienie, społeczność, uczniostwo, służba, ewangelizacja. Podobnie jeśli Ty chcesz zostać jako chrześcijanin, to potrzebujesz coś więcej niż tylko studiowanie Biblii. Musisz doświadczać uwielbienia Boga. Musisz przeżywać społeczność z innymi wierzącymi. Potrzebujesz doświadczeń związanych ze studiowaniem Biblii, jak również praktykować to, czego nauczyłeś się przez służbę i dzielenie się swoją wiarą, a także ewangelizowanie niewierzących. Szczerze mówiąc, chrześcijanie nie potrzebują jeszcze jednej Biblii do korekcji, ale stosowanie tego, co już wiedzą. Pozwólcie, że streszczę to wszystko. Jeśli naprawdę chcesz wzrastać do duchowej dojrzałości, to musisz zrozumieć, że duchowy wzrost zaczyna się z obowiązaniem. Jest to powolny proces. Nie dzieje się to w ciągu jednego wieczoru. Polega na rozwijaniu pewnych postaw. Mierzy się go przez 5 różnych wskaźników wzrostu i jest wyzwalany poprzez relacje, które znajdujesz w Kościele. Teraz na bazie tego zrozumienia chcę się dzielić z Wami tym, jak pomóc ludziom rosnąć ku duchowej dojrzałości. Będę mówił o 3 zasadach. Po pierwsze, jeśli chcesz ludziom pomóc rosnąć ku duchowej dojrzałości, to musisz pomóc im podjąć duchową decyzję, ponieważ wzrost zaczyna się od decyzji. Nic się nie dzieje, dopóki ktoś nie zdecyduje się rosnąć, bo wzrost jest celowy. Nauczanie ludzi, żeby podejmowali duchowe decyzje, może być dla Ciebie najważniejszą rzeczą jako chrześcijańskiego przywódcy, gdyż stajemy się tym, czemu się oddajemy. Chociaż Cię nie znam, gdybyś mi powiedział, czemu się poświęcasz, mógłbym Ci powiedzieć, gdzie będziesz za 15 lub 20 lat. Nie muszę być prorokiem, żeby to wiedzieć. Wystarczy spojrzeć na to, czemu jesteś oddany, jak spędzasz swój czas, na co wydajesz pieniądze, w co wkładasz swoją energię, abym Ci powiedział, gdzie się dostaniesz za 20 lat. Stajemy się tym, czemu jesteśmy poświęceni, dlatego musisz być bardziej ostrożny odnośnie swoich decyzji, ponieważ one formują nie tylko Twoje obecne życie, ale stanowią Twoje wieczności. Podobnie jak duchowe oddanie stanowi o tym, kim jesteśmy, w podobny sposób Kościół jest znany ze swoich decyzji. Każdy Kościół staje się tym, czemu jest oddany. Właśnie dlatego zachęcam Was, abyście się stali Kościołem dążącym do celu, który byłby oddany 5 celom istnienia Kościoła Nowego Testamentu. Jaki jest najlepszy sposób przekonania ludzi, że powinni się coś zaangażować? Pozwól, że podam Ci kilka propozycji. Po pierwsze, poproś ją odważnie. Biblia mówi, niech Ci się stanie według wiary Twojej. Gdy chcesz poprosić osobę, aby podjęła duchową decyzję, poproś ją odważnie, oczekując, że podejmie właściwą decyzję. Postaw sprawę jasno. Mów ludziom dokładnie, czego oczekujesz od nich, co chcesz, żeby zrobili. Rozmawiaj z nimi o zobowiązaniu. Później wytłumacz korzyści z podjęcia takiej decyzji. Jeśli będziesz to robił, to łatwiej pomożesz ludziom wzrastać w zaangażowaniu dla Pana. Jedną rzeczą, którą odkryłem, jest to, że czym większego zaangażowania oczekujesz, tym większy będzie odzew. Niekiedy pastorzy i przywódcy Kościoła mają obawę, że stracą ludzi, jeżeli będą żądać od nich wielkiego poświęcenia, ale ludzie nie są tym wrażeni. Faktem jest, że oni reagują większym zaangażowaniem, jeśli stoi za tym wielki cel. W Saddleback mówimy, wielkie oddanie największemu przykazaniu i wielkiemu posłannictwu zbuduje wielki Kościół i zbuduje wielkich chrześcijan. Ludzie reagują na wizję, gdy wezwiesz ich do podjęcia decyzji. Jeśli chcesz przykład tego, to czytaj Biblię. Czy Jezus kiedykolwiek wzywał ludzi do wielkich poświęceń? Zawsze. On by powiedział w ten sposób, odłóż wszystko, co masz i naśladuj mnie. To jest bardzo wielkie poświęcenie. Chcę, abyś się zaparł sam siebie, wziął swój krzyż i naśladował mnie. To jest olbrzymie poświęcenie. Chcę, abyś kochał mnie tak, żeby Twoja miłość do innych wyglądała jak nienawiść. Ja muszę być na pierwszym miejscu, muszę najpierw szukać Bożego Królestwa. To są wielkie poświęcenia. Dlatego czym większego poświęcenia będziesz żądał od ludzi, tym większa będzie ich reakcja. Teraz chcę ci powiedzieć, że jeśli twój kościół nie poprosi ludzi o zaangażowanie, to inni ludzie to zrobią. Musisz być czemuś oddany, ty i każdy inny człowiek. Jeśli nie jesteś oddany duchowemu wzrostowi, Bożemu Słowu i Kościołowi, to będziesz wykorzystywał swój czas w inny sposób. Problem, który mamy dzisiaj, polega na tym, że wiele ludzi oddało pierwsze miejsce drugorzędnym sprawom, które ich potem pochłonęły. Ludzie chcą się poświęcić czemuś, co ma dla nich znaczenie. Oni chcą być oddani wielkiej sprawie. Bóg nas stworzył w ten sposób. A oto jest sposób, w jaki to robisz. Buduj na wielkim oddaniu poprzez wyzwanie ludzi, aby podejmowali mniejsze decyzje i stopniowo duchowo wzrastali. Do wielkiego oddania dochodzi się małymi krokami. Ludzie mogą w jednym czasie zrobić jeden krok, a ty pomożesz im stopniowo rosnąć w ich poświęceniu. Dopóki nie nauczysz ludzi rosnąć w ich zaangażowaniu, nie będziesz widzieć ich duchowego wzrostu, ponieważ oddanie jest początkiem duchowego wzrostu. Drugą rzeczą, którą powinieneś zrobić, żeby ludzie wzrastali, to pomagać im w rozwijaniu duchowych postaw. Rozwijanie duchowych postaw, pomoc w rozwijaniu postaw niezbędnych w chrześcijańskim życiu, jest najbardziej praktycznym sposobem zachęcenia ich do dojrzałości, ponieważ być uczniem znaczy mieć określone postawy, być zdyscyplinowanym, ale te przyzwyczajenia mają być czymś radosnym, a nie tylko żmudnym. Dlaczego postawy są tak ważne? Są one niezbędne w sprawach charakteru. Charakter, który Bóg chce rozwijać w nas, charakter podobny do Chrystusa, pojawia się poprzez rozwijanie postaw. Na przykład, nie mogę powiedzieć, że jestem szczery, że cechą mojego charakteru jest szczerość. Dopóki to się nie stanie moim przyzwyczajeniem, że cały czas jestem szczery. Jeżeli jestem tylko częściowo szczery, wtedy nie ma we mnie rzetelności i szczerości. Jeżeli powiem, że jestem częściowo wierny, to nie jest to wiernością. Wiernym byłbym wtedy, gdybym miał nawyk wierności. Bóg chce, abym rozwijał nawyk miłości, nawyk wierności, nawyk radości. Bóg chce, abym rozwijał nawyk lojalności. Nawyk bycia czułym na potrzeby innych ludzi. Jeśli pomagasz ludziom rozwijać dobre, solidne nawyki, to pomagasz im rosnąć w duchowej dojrzałości. Możesz zapytać, jakie są najważniejsze nawyki? Czy są jakieś, które bezwzględnie musisz mieć? Wierzę, że są. Wierzę, że są trzy nawyki, które są niezbędne w chrześcijańskim życiu. Jeśli będziesz uczyć ludzi, jak rozwijać te nawyki, to wtedy będą wzrastać w duchowej dojrzałości, niezależnie czy zostaną oni w twoim kościele, czy przeprowadzą się do innego miasta, wsi, będą częścią tamtego kościoła. Trzy najważniejsze dziedziny twojego życia to czas, pieniądze i relacje z ludźmi. Powiedz mi, w jaki sposób spędzasz swój czas, jak wydajesz swoje pieniądze. Powiedz mi, jakie nawiązujesz relacje z ludźmi, wtedy ci powiem, co jest ważne dla ciebie. Bo niezależnie od tego, co powiesz, tak naprawdę ważne dla ciebie jest to, na co poświęcasz środki, które otrzymałeś od Boga. To pokazuje, co jest dla ciebie najważniejsze. Wierzymy więc, że są trzy nawyki, które są niezbędne w rozwoju. Codzienny czas z Bogiem jest pierwszym nawykiem. Dziesięciny lub ofiary z Bogu są drugim nawykiem. Oddana mała grupa lub zespół dla Boga są trzecim nawykiem. Pozwól, że wyjaśnię te nawyki. Pierwszy. Potrzebujesz spędzać czas z Bogiem każdego dnia, gdy czytasz Jego Słowo i modlisz się. Czytasz Biblię i pozwalasz, aby mówiła do ciebie. Modlisz się i rozmawiasz z Bogiem. Poprzez robienie tych rzeczy rozwijasz więź. Bóg chce, abyś miał więź z Jego Synem Jezusem Chrystusem. Zostałeś stworzony przez Boga i dla Boga. Dopóki nie zrozumiesz tego, to twoje życie nie będzie miało sensu. Zostałeś stworzony do więzi z Bogiem. Dlatego Bóg ci dał ducha. To cię wyróżnia od wszystkich zwierząt. Nigdy nie widzisz krowy, aby się modliła. Nigdy nie widzisz psa, aby dziękował przed jedzeniem. Natomiast ludzkie istoty są zdolne komunikować się z Bogiem, ponieważ Bóg dał nam ducha. Zostaliśmy stworzeni na Boży obraz. Jesteśmy stworzeni po to, żeby mieć społeczność z Bogiem. Jeżeli nie spędzam czasu na poznawaniu Boga przez Jego Słowo i modlitwę, to mija się z celem, dla którego zostałem stworzony. Nie dostrzegam rzeczy, dla których umarł Jezus, aby to stało się możliwe dla mnie. Jezus umarł na krzyżu, żeby społeczność z Bogiem mogła być odnowiona. Mój grzech złamał tę społeczność. Złamał most między mną i Bogiem. A na tym miejscu powstał mur. Na to miejsce przyszedł Jezus Chrystus, zmarł na krzyżu i zbudował most, przez który mogę mieć znowu społeczność z Bogiem. Dlatego codzienny czas z Bogiem mamy brać bardzo serio, aby rozwijać z Nim relacje. Jeżeli nie spędzasz z kimś czasu, to nie możesz rozwijać z Nim więzi. Dlatego musisz mieć codzienny czas z Bogiem. Drugi nawyk, który musisz rozwijać, to regularna dziesięcina lub ofiara Bogu. Biblia mówi w pierwszym liście do Koryntian, rozdział 16, wiersz 2, że pierwszego dnia każdego tygodnia mamy przynosić Bogu ofiarę. Dlaczego tak jest? Jaki jest pierwszy dzień każdego tygodnia? To jest niedziela, dzień uwielbienia. Dawanie jest aktem uwielbienia. Gdy daję pierwszą część swoich pieniędzy z powrotem Bogu w każdy pierwszy dzień tygodnia i rozwijam nawyk czynienia tego, to mówię Bogu: Boże, Ty jesteś pierwszy w moim życiu. Jezu, ja szukam Twojego Królestwa i pokazuję to poprzez mój czas i pieniądze. Oddaję Ci w uwielbieniu niedzielę, każdy pierwszy dzień tygodnia. Oddaję Tobie pierwszą część pieniędzy, moją dziesięcinę. Trzecim nawykiem, który pomaga chrześcijanom rosnąć, jest mała grupa. Zespół ludzi oddanych Bogu. Mówiliśmy na poprzednim wykładzie, że potrzebujesz społeczności, aby rosnąć ku dojrzałości. Pomaganie ludziom w rozwijaniu tych nawyków pomoże Twoim członkom w dojrzewaniu. Trzecią rzeczą, która będzie pomocna w kultywowaniu duchowego wzrostu ludzi, jest 5 elementów budowlanych dotyczących wzrostu. 5 elementów budowlanych wzrostu? Co to jest? Pozwól, że to wyjaśnię. Jeśli miałbyś wybudować mur, to musiałbyś położyć jeden kamień na drugi albo jedną cegłę na drugą. Mur, który byś budował, byłby wyższy i wyższy. W chrześcijańskim życiu jest 5 budowlanych elementów, które pomagają ludziom wzrastać duchowo. Pierwszym budowlanym elementem jest poznanie. Poznanie Bożego Słowa. Poznanie Bożego Słowa polega na zapoznaniu się z treścią tej księgi, z której poznają postacie biblijne, historie biblijne, zasady, prawdy, doktryny Biblii. To jest fundament wszelkiego duchowego wzrostu. W Księdze Ozeasza 4:6 Biblia mówi: lud mój ginie, gdyż brak mu poznania. Nigdy nie będziesz silnym chrześcijaninem bez poznania. Musisz mieć poznanie Bożego Słowa. To nie wszystko. Musisz rosnąć w poznaniu Bożego Słowa. Ale drugim budowlanym elementem jest perspektywa. Co to jest perspektywa? Perspektywa to jest widzieć życie z Bożego punktu widzenia. Widzieć życie z Bożego punktu widzenia. Perspektywa jest zrozumieniem, dlaczego Bóg czyni to, co czyni. Nie tylko, co On czyni, ale dlaczego to czyni. Poznanie jest wiedzą o tym, co Bóg uczynił w Biblii. Perspektywa jest wiedzą o tym, dlaczego On to uczynił. Psalm 103, wiersz 7 mówi: objawił Mojżeszowi drogi swoje, synom Izraela dzieła swoje. Izraelici mieli poznanie tego, co Bóg uczynił. Widzieli, jak rozdzielił Morze Czerwone, widzieli cud nad rzeką Jordan. Mojżesz wiedział, dlaczego Bóg to uczynił, a to jest perspektywa. Perspektywa powoduje, że kochamy Boga bardziej. Perspektywa sprawia, że przeciwstawiamy się pokuszeniu. Perspektywa pomaga nam rozwiązywać nasze problemy. Perspektywa powstrzymuje nas od błędów. Poprzez te rzeczy rozumiemy to, dlaczego Bóg czyni to, co czyni. Dlaczego Bóg dopuszcza problemy na tym świecie? Dlaczego Bóg pozwala diabłu, żeby nas kusił? Dlaczego Bóg dopuszcza, żeby złe rzeczy działy się w życiu dobrych ludzi? Dlaczego Bóg dopuścił, aby Jezus Chrystus umarł na krzyżu za nasze grzechy? Jeżeli rozumiesz te rzeczy i te życiowe pytania, to rozumiesz perspektywę. Trzecim budowlanym elementem jest przekonanie. Przekonanie są wartościami, decyzjami i motywacjami, które powodują, że robimy właściwe rzeczy. Jeżeli mam wyrobioną opinię, to będę starał się uzasadnić. Jeżeli mam do czegoś przekonanie, to jestem gotowy za nie umrzeć. Przekonanie przychodzi, gdy masz perspektywę. Pierwsze, dostajesz poznanie Bożego Słowa. Po drugie, gdy studiujesz Boże Słowo, to uczysz się, dlaczego Bóg czyni to, co czyni. Uczysz się sposobu życiowej perspektywy. Jeżeli wiesz, dlaczego Bóg działa w sposób, w jaki działa, to zaczynasz rozwijać przekonania. Przekonania są tym, co cię buduje, jako silnego chrześcijanina. Jeśli nie jesteś do czegoś przekonany, to prawdopodobnie ulegniesz czemukolwiek. Gdy studiowałem historię świata, to zauważyłem, że ludzie, którzy mieli największy wpływ w świecie, nie byli najmądrzejszymi, najbogatszymi albo najbardziej wykształconymi. Tymi, którzy mieli największe oddziaływanie w świecie, byli ludzie, którzy mieli najgłębsze przekonania. To jest siła przekonania. Przed wielu laty Lenin, komunistyczny przywódca, powiedział: dajcie mi 100 ludzi z przekonaniem, a zmienię świat. Prawie się mu to udało. W jednym czasie około 2/3 świata było pod wpływem komunistycznej filozofii, gdyż było tam 100 ludzi z przekonaniem. Najlepszym przykładem przekonania jest Jezus Chrystus. Studiuj Biblię i zobaczysz, jak wiele razy Jezus powiedział: muszę to uczynić. On miał przekonanie, ja muszę to uczynić. Kiedy budujesz poznanie Słowa i perspektywę tego, dlaczego Bóg czyni to, co czyni, wtedy budujesz przekonanie: jestem przekonany, że to Biblia jest Bożym Słowem. Mam przekonanie, że Bóg mnie nigdy nie opuści i nie zostawi. Jestem przekonany, że Kościół jest rodziną Bożą. Następnym budowlanym elementem są umiejętności. Umiejętności naszego chrześcijańskiego życia powinny pokazywać sposób, jak uczyć naszych ludzi, jak dzielić się wiarą, jak przeciwstawiać się pokuszeniu, jak się modlić i otrzymać odpowiedź, jak studiować Biblię, jak rozwiązywać konflikty. Bóg chce, abyśmy byli zręczni w Jego Słowie. Biblia mówi, liście do Tymoteusza: staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy. Na jednej z pierwszych sesji tej konferencji mówiliśmy o posiadaniu ostrej siekiery. A Biblia mówi w Księdze Kaznodziei 10:10, że jeśli masz ostrą siekierę, to potrzebujesz mniej energii, aby rąbać drzewo, a umiejętność przynosi powodzenie. A więc uczymy naszych ludzi, jak to robić w chrześcijańskim życiu. I w końcu został nam charakter. Charakter jest ostatnim elementem budowlanym. Jeśli znasz Boże Słowo i wiesz, jak Bóg działa i dlaczego czyni to, co czyni, wtedy budujesz przekonania odnośnie życia, Boga, diabła, grzechu i sprawiedliwości. Wtedy rozwijasz umiejętności związane z jak chrześcijańskiego życia, a następnie rozwijasz charakter. Ostatecznym celem chrześcijańskiego życia jest być jak Jezus w postawie i czynach. Być jak Chrystus w naszym charakterze. Być wykonawcą słowa, uczyć się myśleć jak Chrystus, mówić jak Chrystus, dzielić się jak Chrystus, służyć jak Chrystus i działać jak Chrystus. Jeśli podniesiesz poziom zaangażowania się ludzi w swoim kościele i pomożesz im rozwijać duchowe nawyki i budować na 5 elementach wzrostu, wtedy wychowasz dojrzałych duchowo wierzących, którzy umocnią swój charakter, upodobnią się do Chrystusa i przyniosą Bogu chwałę. Amen.